Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Posłuchajmy hymnu Gilberta Chestertona. Boże, ołtarza i ziemi, wsłuchaj się w nasze łzy. Nasi ziemscy władcy zdrożeni, lud rozbity ginie i drży. Złoty grób się nad nami zawiera, dzieli szyderstwa miecz. Grzmotu swego nam nie odbieraj, ale pychę wyrwij nam z serc. Od nauki czerpanej z lęku, od kłamstwa języków i piór, od łatwych przemówień dźwięku, co złych stawiają za wzór, od hańby i kupczenia, honoru i miecza wianem, od snu i potępienia, wybaw nas, dobry Panie. Połącz żywe ogniwa książąt, kapłanów i sług, zwiąż nas wspólnotą życia. Uderz, byś zbawić nas mógł. Wśród gniewu, radości i żaru wolność i wiarę wskrześ. Płomienny, żyjący naród, podnieś Twój jeden miecz. Przełożeni rodziny franciszkańskiej pisali na obchody 800-lecia narodzin świętego Franciszka z Asyżu. Jak pamiętamy, ustanowionego przez świętego Jana Pawła II patronem ekologów. Piszą oni: człowiek współczesny, naruszywszy zasady stosunku między ludźmi a naturą, oparte na równowadze swoich praw, stał się widzem, lękającym się nieprzewidzianych i groźnych skutków zachwianej równowagi. Nieroztropne zniszczenie w królestwie flory i fauny, stopniowo zanikające zasoby źródeł wodonośnych, prawie powszechne zanieczyszczenie atmosfery, a w następstwie rozszerzanie się nieuleczalnych chorób, są tylko częścią zjawiska, które sprawia, że położenie współczesnego człowieka na skutek zachwiania równowagi biologicznej staje się zagrożone. Na te dręczące problemy, które jeszcze dramatyczniej wyglądają na przyszłość, można znaleźć zadowalającą odpowiedź. Postawa świętego Franciszka, mistyka i natchnionego piewcy przyrody, może oświecić dzisiejszego człowieka i nauczyć go, jak należy ustosunkować się do rzeczy stworzonych. Franciszek miał bowiem poczucie sakralności wszystkich stworzeń i zbliżał się do nich ze czcią ze względu na ich wartość oraz ze względu na ich służbę dla człowieka. W dzisiejszym świecie można zagwarantować opiekę nad naturalnym środowiskiem przez odnowienie wrażliwości zgodnej z poglądem chrześcijańskim, tak świetnie zilustrowanym w praktyce życia świętego Franciszka. W 1966 roku amerykański historyk Lin White Jr. na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Popierania Nauki domagał się nowej postawy wobec natury i losu człowieka. Jedyną nadzieję świata widział w głęboko religijnym spojrzeniu, podobnie jak święty Franciszek w XIII wieku, na wzajemną zależność duchową i fizyczną wszystkich składników natury, zupełnie różnym od postawy opanowywania i uniezależniania się od przyrody, jak i jej rabunkowej eksploatacji. A teraz wracamy do problemu grzechu ekologicznego, problemu, który przedstawił świętej pamięci ksiądz profesor Jerzy Bajda. Celem uproszczenia całego procesu rozpoznawania i opisu zjawiska grzechu ekologicznego przyjmiemy za punkt wyjścia analizy biblijną relację o klęsce ekologicznej, jaką był grzech pierworodny, grzech pierwszego człowieka. Podstawowym faktem, poniekąd paradygmatem sterującym całym myśleniem, jest utrata raju i doświadczenie obcości ziemi, jej wrogości i niegościnności dla człowieka, sprawcy grzechu. Ta negatywna zmiana dokonała się istotnie z winy człowieka. Ponieważ to uczyniłeś, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie. Stan pierwotnej harmonii ustępuje miejsca stanowi opozycji, a nawet wrogości we wzajemnej relacji człowieka i świata. Stan błogosławieństwa przemienia się w stan przekleństwa, stan szczęśliwości zostaje zastąpiony stanem cierpienia. Egzystencja ludzka odtąd zostaje nasycona bólem, walką. Jest to nieustanne zmaganie się z trudnościami. Najważniejszy i najgłębiej sięgający element tej nowej sytuacji to utrata stanu nieśmiertelności. Rozpoczyna się na ziemi wszechpotężna dominacja śmierci. Biblia nie mówi o grzechu ekologicznym w tym znaczeniu, jak to zamierzamy robić. Mówi po prostu o grzechu Adama, pierwszego człowieka. Mówi o grzechu, którego istotą jest nieposłuszeństwo Bogu i chęć przejęcia całkowitej suwerenności nad dziedziną dobra i zła. Biblia mówi o tym wszystkim po to, by wykazać, że zło widoczne w świecie pochodzi z grzechu, ze złego użycia wolnej woli. Zło nie pochodzi więc od Boga, który stworzył wszystko jako bardzo dobre. Grzech jako istotna postać zła istnieje tylko w podmiocie osobowym, obdarzonym wolną wolą, w wyniku decyzji odbiegającej od treści prawa Bożego objawionego w samym stworzeniu. A jednak grzech ukazany na kartach Biblii ma zarazem swoją postać ekologiczną. Można powiedzieć, że grzech jako taki jest także ze swej istoty i z konieczności grzechem ekologicznym. Jest złem, które burzy ludzki świat. Burzy bowiem cały porządek stworzonego bytu, harmonię człowieka i świata. Burzy jedność wewnątrz wspólnoty ludzkiej, owszem, jedność w samej osobie ludzkiej. Wreszcie wnosi swój burzycielski ferment w całą strukturę życia i świata. Te same siły, które zostały zmobilizowane przez Stwórcę jako żywioły i pierwiastki życia, stają się czynnikami i dynamizmami napędzającymi mechanizmy śmierci. Życie zostaje podcięte w samym korzeniu. Cień śmierci kładzie się na całej ziemi, która pierwotnie miała być domem, ojkon człowieka, życia i szczęśliwości. Zostaje tragicznie odwrócona rola obrazu przypisana człowiekowi. Miał sobą objawiać dobroć, mądrość i piękno Bożego dzieła i uszczęśliwiającą obecność Bożej miłości. Teraz człowiek stał się na obraz świata naśladowcą upadłych duchów. Natomiast świat stał się obrazem upadku człowieka, objawiając w sferze widzialnej mroczną tajemnicę grzechu zadomowioną w sercu ludzkim. Odtąd lęk, agresja, nienawiść, wrogość, nieufność, przemoc i gwałt panujące w sercu człowieka skażą także świat zewnętrzny, świat zwierząt, a nawet całą naturę. Ta ostatnia ujawnia z jednej strony całą bezwzględność i okrucieństwo wobec człowieka, z drugiej strony dźwiga wraz z nim solidarnie skutki przekleństwa grzechu i cały ciężar brzydoty raniącej Boże spojrzenie. Ziemia została skażona w oczach Boga, Ziemia dlatego cierpi wraz z człowiekiem, wraz z nim ponosi karę potopu i ognia, wraz z nim jęczy w bólu, w tajemniczym oczekiwaniu na wyzwolenie ku pełni życia. Człowiek a świat. Widzieliśmy, że grzech może się okazać ekologiczny nawet bez wiedzy i wyraźnej intencji człowieka. Grzech po prostu taki jest ze względu na głęboką i tajemniczą jedność, jaka została ukonstytuowana między człowiekiem i światem. W stwórczym planie Boga całe stworzenie otrzymało jedno nadrzędne przeznaczenie, które ostatecznie objawia się i spełnia w Chrystusie. Więź człowieka i świata jest nie tylko egzystencjalna, jest także symboliczna. Człowiek w sobie nosi świat, streszcza go, stanowiąc jego szczyt i w sobie realizuje jego stworzony sens. To sprawia, że działanie człowieka obrócone przeciw swemu wewnętrznemu przeznaczeniu jest przez to samo działaniem przeciw światu, przeciw najgłębszemu sensowi jego istnienia. I odwrotnie, działanie człowieka zwrócone przeciw rozumnemu porządkowi zakodowanemu w akcie stwórczym, w naturze stworzenia, jest w swej wewnętrznej wymowie działaniem burzącym samego człowieka, burzącym od wewnątrz ład całej ludzkiej osoby. Tej jedności człowieka i świata nie da się rozerwać, ani nie wolno jej fałszywie interpretować przez wtapianie człowieka bez reszty w monistyczny, nawet w rozumieniu panteizmu, układ zdeterminowanych przyczyn i skutków. Jedność człowieka ze światem jest hierarchiczna. Człowiek jako osoba jest nad światem. Jedność ta jest także charyzmatyczno-moralna. Człowiek ma posłannictwo autentycznie ludzkie w świecie. Jedność ta jest także symboliczna. Człowiek objawia sobą i spełnia ostateczną prawdę świata, a zarazem wewnątrz świata uczy się prawdy o sobie przy pomocy języka i sumy znaczeń, jakie odczytuje w samej widzialności świata jako bytu. Oznacza to, że człowiek wespół rozumie siebie i świat. Świat jako rzeczywistość rozumnie stworzona dopiero w człowieku osiąga stopień rozumienia siebie dzięki właściwej umysłowi ludzkiemu zdolności transcendencji w relacji do prawdy. Człowiek więc spełnia swoje powołanie w świecie, zarazem dźwigając w sobie odpowiedzialność za sens świata. Dlatego można powiedzieć, że świat właśnie w człowieku, na poziomie człowieka, osiąga swoje przeznaczenie lub je traci. Człowieku jest istotnym czynnikiem rozstrzygającym o zachowaniu porządku świata. Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał na to, że źródłem kryzysu ekologicznego jest kryzys moralny. Istotnie, w jaki sposób człowiek rozumie siebie i w jaki sposób kieruje sobą, w taki sposób rozumie świat i w taki sposób kieruje światem do celu lub na bezdroża. Jest to zarazem układ o sprzężeniu zwrotnym. Jak człowiek bowiem odnosi się do świata, czyli jak go rozumie i jak go traktuje, w taki sposób nieuchronnie zaczyna odnosić się do siebie jako do człowieka. Są tylko dwie możliwości. Na gruncie głębokiej jedności człowieka i świata albo świat zostanie podniesiony do poziomu, na którym stanie się domem człowieka, albo człowiek, zatraciwszy poczucie swej transcendencji, zgodzi się na redukcję do poziomu rzeczy i podda się naciskowi sił działających w kierunku rozpadu i niwelacji form życia. Tak czy inaczej, odczłowieczenie świata idzie w parze z odczłowieczeniem człowieka. Grzech ekologiczny jest najpierw i w swej najgłębszej warstwie grzechem antropologicznym, a więc grzechem przeciwko człowiekowi. To, co zostało powiedziane, uzyskuje jeszcze większy ciężar, kiedy uświadomimy sobie, że jedność między człowiekiem a światem, wpisana w naturę ludzką, przecina się w sposób dla nas do końca niewytłumaczony z wewnętrzną jednością rodzaju ludzkiego, całej uniwersalnej ludzkiej wspólnoty. Więź człowieka ze światem staje się podstawą i treścią wzajemnej relacji człowieka i człowieka, mężczyzny i kobiety, rodziców i dzieci. Owszem, wchodzi w tajemniczy sposób w relację człowieka do ludzkości, rozumiany jako symbol, z którym identyfikuje się każda ludzka osoba. Nie tylko osoby indywidualnie wzięte, lecz wszystko, co buduje więź ogólnoludzką, musi być ocalone swej transcendencji, wykluczającej redukcję sensu bycia ludzkością do kategorii wewnątrzświatowych. Człowiek, to znaczy ludzkość, została powołana do panowania nad światem. Nie może więc świat panować nad tym, co odróżnia ludzkość od świata. Człowiek jest zdolny swoimi zdolnościami duchowymi ogarnąć świat, ale świat nie może i nie powinien ogarnąć tego, co specyficznie ludzkie. Ponieważ świat jako taki nie ogarnia człowieka, bo nie ogarnia całej głębi i tajemnicy jego początku i jego przeznaczenia, dlatego świat nie może być adekwatnie rozumianym domem człowieka. Przynajmniej jest to całkowicie pewne w sytuacji grzechu i utraty raju. Dlatego człowiek ma obowiązek w tym świecie budować dom o wymiarach i strukturze odpowiadającej jego duchowemu powołaniu. A więc dom człowieczy, dom duchowy, zdolny zmieścić człowieka, nie stając się jego więzieniem, zdolny ogarnąć człowieka, nie zamykając, lecz otwierając przed nim perspektywę nieskończoności. Człowiek nie mieszka w świecie, to świat mieszka w człowieku. Ta prawda jest tylko jednym aspektem głębszej rzeczywistości. Człowiek może stać się mieszkaniem także dla człowieka, mieszkaniem duchowym. Ciało ludzkie zostało tak pomyślane, aby mógł w nim zamieszkać Boży Duch. Istotnie, Bóg nie znalazł na ziemi innego mieszkania, jak serce ludzkie, najświętsze i niepokalane, a potem ciało mężczyzny, narodzonego z niewiasty. To ciało Jezusa jest jedynym mieszkaniem Boga w świecie stworzonym i jedynym prawdziwym domem Boga. Zatem i człowiek może mieszkać w człowieku. Człowiek może być domem człowieka. Jest to najwyższa postać bycia środowiskiem człowieka. Tym domem, tym środowiskiem odpowiedzialnym za zadomowienie człowieka w tym świecie jest rodzina, a bezpośrednio małżeństwo, na którym spoczywa odpowiedzialność za ludzki, w pełni godny człowieka i Boga, początek życia nowych istot ludzkich, stwarzanych w tym świecie z nadmiaru boskiej miłości. Rodzina, według Bożego planu, jest właśnie domem człowieka. Jest jego światem, jego ludzkim środowiskiem. Jest tym światem, który pozwala osobie ludzkiej być w pełni sobą w świecie i zarazem ponad światem. Rodzina jest światem osoby ludzkiej w sensie symbolicznym i moralnym, ponieważ pozwala przeżyć pełnię odniesień definitywnie określających ramy ludzkiej egzystencji, opartej na prawdzie stworzenia. Tym prawdziwie ludzkim domem jest osobowa komunia miłości. W sposób zaś szczególny, najbardziej widoczny i najgłębiej symboliczny, domem człowieka jest matka. W niej spełnia się w jakiś sposób tajemnica człowieka. Życie przyjęte przez miłość, życie niesione przez człowieka. Tylko człowiek może prawdziwie, nie tylko swoim organizmem, ale całym duchem, całą osobą, swoim sercem, a więc swoim duchowym wnętrzem nieść człowieka w sobie. Wszelkie macierzyństwo zostaje opromienione światłem, jakie płynie z faktu, że jedna matka niosła w sobie Boga człowieka. Butylione dowodzi, że jest to prawda uniwersalna na temat powołania chrześcijańskiego. Powołaniem tym jest nosić w sobie Chrystusa. Proporcjonalnie do ogromu tej tajemnicy, czymś strasznym jest zło polegające na zniszczeniu tego niepowtarzalnego domu, tego niezastąpionego duchowego środowiska człowieka, którym jest rodzina, zbudowana na fundamencie absolutnego i nieodwołalnego przymierza miłości. Źródłem tej katastrofy jest zburzenie etosu małżeństwa, zniszczenie etosu ojcostwa i macierzyństwa, degradacja płci do poziomu ślepego żywiołu biologicznego i profanacja miłości mężczyzny i kobiety, profanacja ciała osoby ludzkiej. W tym kontekście zanieczyszczenie środowiska pozostaje w ścisłej łączności logicznej i etycznej z nieczystością moralną, z przekreśleniem Bożych przykazań budujących etos mężczyzny i kobiety. Jest to nieczystość, która kala człowieka jako człowieka i uderza w to, co najgłębiej ludzkie i co odróżnia człowieka od całego tła anonimowej przyrody czy sumy mechanizmów przetwarzających zastany surowiec biologiczny. Cała ta nieczystość zwraca się przeciwko temu, co właśnie należało ocalić, a więc przeciwko życiu ludzkiemu. Odrywając płciowość od człowieczeństwa, płodność od miłości, co właśnie dzieje się w profanacji małżeństwa i wszystkich grzechach rozwiązłości, burzy się dom człowieka, a więc dom ludzkiego życia. Tym samym moralną i symboliczną wymową tego faktu wyrzuca się człowieka poza ramy ludzkiego świata, oddaje się życie ludzkie na pastwę ślepych i bezwzględnych żywiołów kosmosu. Grzech ekologiczny najpierw spełnia się, jak powiedzieliśmy, w sercu człowieka, zanim zaatakuje jego świat duchowy i moralny, a w końcu także świat fizyczny. Korzeniem grzechu przeciw światu jest grzech przeciw życiu, przeciw małżeństwu, przeciw rodzinie. Jest to także grzech przeciw ludzkości. Kiedy życie, które jest wewnętrznym sensem świata, zostaje zaatakowane w sercu człowieka i w sercu wspólnoty ludzkiej i kiedy zostaje pozbawione tego kontekstu, w którym jedynie może się pojawić w sposób odpowiadający godności człowieka, wtedy zostaje zaatakowany równocześnie świat i człowiek, ponieważ zostaje zaatakowany porządek stworzenia. Wtedy nie ma w świecie siły, która byłaby zdolna ocalić człowieka. Nie ma też w człowieku siły, która byłaby zdolna ocalić świat. Wszystko musi się wtedy zacząć od początku, którym jest Chrystus. Kolejna część tej rozprawki za tydzień. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.